Niedzielny poranek, audycja katolicka religia na fali. Piotr Kołodziejski, dzień dobry. Szczeciński zespół dziecięco-młodzieżowy Serduszka, działający przy parafii Chrystusowców, ma już 35 lat i to właśnie im oddamy głos w dzisiejszej audycji. Zapraszam do słuchania, zapraszam do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. Przedłużamy głosowanie na 447 notowanie do czwartku, do 10 października, za tydzień, wyniki tego notowania. A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie Chrystusowiec z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, ksiądz Paweł Haugas.
Z Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie.
Faryzeusze myśleli, że pokonali Jezusa, wystawiając Go na próbę?
Faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy stanowili bardzo wpływową grupę religijną i społeczną w czasach Jezusa, często wystawiali Go na próbę, by podważyć przede wszystkim Jego autorytet oraz pozycję wśród ludzi. Istniało tak naprawdę kilka powodów, dla których postępowali w taki sposób. To przede wszystkim zazdrość faryzeuszów i uczonych w Piśmie o popularność Jezusa. Ponieważ Jezus cieszył się ogromnym szacunkiem i popularnością wśród ludzi, co mogło zagrażać pozycji i wpływom faryzeuszy. Widząc, że coraz więcej ludzi słuchało Jego nauki, chcieli Go zdyskryminować, wystawiając Go przede wszystkim na próbę poprzez trudne pytania. Drugim powodem przede wszystkim jest polityka i władza. Faryzeusze mieli również swoje interesy polityczne i społeczne. Byli bardzo mocno związani z elitą żydowską, która współpracowała z rzymską okupacją i starali się utrzymać porządek, chroniąc swoich wpływów. Jezus bardzo często kwestionował ich autorytet, dlatego mógł być spostrzegany jako zagrożenie zarówno religijne, jak i polityczne dla ich życia. Kolejnym powodem może być przede wszystkim próba zniszczenia Jego reputacji. Dlatego wystawiali Go bardzo często na próbę. Przykładem takiej próby było pytanie o płacenie na przykład też podatków cesarzowi lub sytuacja z kobietą przełapaną na cudzołóstwie. Chrystus w swoich naukach przede wszystkim wyrażał swoją miłość, swoje uczucie. Dlatego nie był jak faryzeusze obłudny. Mówił prawdę. Mówił o tym, co należy przestrzegać.
Co o nierozerwalności małżeństwa chce nam powiedzieć Chrystus?
Chrystus w swoich naukach wyraźnie podkreśla nierozerwalność małżeństwa, wskazując, że związek mężczyzny i kobiety jest czymś świętym. ustanowionym nie przez człowieka, lecz przez samego Boga. Kluczowy właśnie fragment tej Ewangelii jest dla nas przede wszystkim tym, abyśmy widzieli powołanie człowieka, mężczyzny i kobiety do tego, abyśmy byli nierozerwalni. Nierozerwalność to przede wszystkim też zamysł Boży, o której mówi już nam Księga Rodzajów, że Bóg stworzył ich mężczyzną i niewiastą i że małżeństwo to dwoje ludzi, których łączy sam Bóg. Że małżeństwo to nie tylko instytucja ludzka, ale związek ustanowiony przez Boga, którego celem jest trwała jedność i miłość między małżonkami. Jezus dodaje bardzo ważne też zdanie, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To słyszymy właśnie w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 19. W tym stwierdzeniu wyraża się bardzo ważną zasadę nierozerwalności małżeństwa. Małżeństwo nie jest związkiem, który można rozwiązać według własnego uznania, ponieważ to Bóg jednoczy mężczyznę i kobietę, a człowiek nie ma prawa tego rozdzielać.
Co wam przykazał Mojżesz? Pyta Jezus. Oni z kolei rzekli: Mojżesz pozwolił. Czy ta subtelna różnica stanowi sedno sprawy, spojrzenie Jezusa i faryzeuszy, którymi może być wielu z nas?
Spojrzenie Jezusa na pytanie jest przede wszystkim kluczową naszą odpowiedzią. Jezus pyta, co wam przykazał Mojżesz? Jego pytanie wskazuje na pierwotny zamysł Boga, zawarty w prawie, które Mojżesz przekazał. Jezus chce zwrócić tutaj przede wszystkim uwagę na głębsze znaczenie prawa, którego fundamentem jest Boża wola i zamysł wobec małżeństwa, a nie ludzka interpretacja lub praktyka dostosowania się do okoliczności. W tym przypadku przede wszystkim chodzi o nierozerwalność małżeństwa, jaką Bóg ustanowił od początku stworzenia. Dla Jezusa też kluczowym jest, aby patrzeć na Boże przykazania w kontekście miłości, jedności, wierności, a nie szukać luk czy wyjątków, które pozwalają obchodzić te zasady, których bardzo często właśnie dziś próbujemy znaleźć, jakąś lukę, która pozwoli nam własnym słowem, własnym umysłem zinterpretować to, co Bóg nam przekazuje. Odpowiedź Jezusa też, można powiedzieć, zwraca uwagę na to, że rozwód był tylko kompromisem ze względu na zatwardziałość serc, ale nie odzwierciedla pierwotnej woli Boga. To właśnie Jezus odpowiada faryzeuszom, że ze względu na zatwardziałość waszych serc napisał Mojżesz wam to przykazanie. Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dla faryzeuszy istotne było to, że prawo rozwodowe istniało i było uznane w tradycji żydowskiej. Skupiali się na tym, co było dozwolone, a nie na głębszej etycznej treści prawa. Ich podejście było bardzo legalistyczne, szukając w prawie możliwości i przywilejów, które można zastosować w życiu codziennym. A sedno różnicy było przede wszystkim na to, że Boży zamysł kontra ludzki kompromis jest dla człowieka czymś nie do końca pojętym. Zamiast szukać wyjątków czy kompromisów, Jezus kładzie tutaj przede wszystkim nacisk na pierwotny zamysł Boga wobec małżeństwa, który stanowczo mówi o nierozerwalności i jedności. Dla faryzeuszy ważniejsze było to, co jest pozwolone w ramach ludzkiej interpretacji prawa. Ta subtelna, można powiedzieć, różnica ma głębsze znaczenie, bo Jezus patrzy na prawo jako coś, co powinno prowadzić ludzi do świętości, miłości, do prawdziwej wierności Bogu, a nie tylko być zestawem reguł, które można obejść lub interpretować według własnego sposobu, według własnych potrzeb. Zatwardziałość serc i potrzeba nawrócenia Jezus nam wyjaśnia to, że Mojżesz dopuścił rozwód ze względu właśnie na to, że nasze serca są często zamknięte na Boga. To oznacza też, że ludzie byli niezdolni do pełnego przestrzegania Bożego zamysłu o nierozerwalności małżeństwa. Ale Jezus przyszedł, aby przywrócić pierwotny ład, wzywając ludzi do nawrócenia, przebaczenia i do dążenia do ideału, jaki Bóg ustanowił od samego początku. W tej właśnie wymianie zdań Jezus ukazuje różnicę między Bożym zamysłem a ludzką praktyką. Faryzeusze skupiają się na tym, co było pozwolone przez Mojżesza, dostosowując przede wszystkim ludzkie myśli do tego, aby zadowolić samych siebie.
Dlaczego Chrystus mówi o początkach? Czy w kryzysie małżeńskim mamy wracać do początków?
Jezus, mówiąc o początkach w kontekście małżeństwa, odwołuje się do pierwotnego zamysłu Boga dotyczącego relacji między mężczyzną a kobietą. To odwołanie ma głębokie znaczenie, które nie tylko wyjaśnia Boży plan dla małżeństwa, ale także daje wskazówki, jak można podejść do kryzysu w małżeństwie. W Ewangelii według świętego Marka i Mateusza, kiedy Jezus mówi o małżeństwie, odwołuje się przede wszystkim do Księgi Rodzaju, do momentów stworzenia człowieka. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Początek tej perspektywy odnosi się do Bożego zamysłu, który był pierwotnym i doskonałym planem Stworzyciela. Związek mężczyzny i kobiety miał być trwałą, nierozerwalną jednością opartą przede wszystkim na wzajemnej miłości, wsparciu, zaufaniu. Jezus chce nam też przypomnieć, że małżeństwo jest świętym przymierzem ustanowionym przez Boga, nie tylko umową społeczną czy prawną, którą można swobodnie zmienić czy rozwiązywać. Znaczenie powrotu do początków w kryzysach małżeńskich to przede wszystkim powrót do tego, abyśmy budowali na fundamencie, na którym zawieramy sakramentalny związek małżeński. Na początku każda relacja często opiera się na miłości, zaufaniu, nadziei, na obietnicy. Z czasem jednak w wyniku problemów, konfliktów czy trudności codziennego życia te pierwotne wartości mogą się zacierać, a relacja może się stać trudniejsza. Powrót do początków w kryzysie małżeńskim to przede wszystkim odnalezienie na nowo miłości. Przypomnienie sobie, co sprawiło, że para się złączyła. Jakie uczucia i wartości były na początku ich wspólnej drogi. To kolejna rzecz, która mówi nam przede wszystkim o odnowieniu komunikacji i zaufaniu. To przecież na początku małżeństwa komunikacja, wzajemne zaufanie są bardzo silne. Z biegiem czasu mogą jednak osłabnąć z powodu nieporozumień czy braku czasu. Jezus chce nam też również powiedzieć o początkach, przede wszystkim do powrotu wierności. To małżeństwo opiera się na przymierzu, obietnicy, którą małżonkowie złożyli w sobie nawzajem przed Bogiem. Powrót do początków to tak naprawdę przypomnienie sobie, że ta obietnica była zawarta na całe życie, że jest zobowiązaniem opartym nie tylko na chwilowych emocjach, ale na głębszej decyzji woli o wierności, mimo wszelkiego rodzaju trudności, które spotykamy w swoim życiu codziennym. Jezus mówi nam o początkach, ponieważ chce skierować uwagę ludzi na pierwotny zamysł Boży, w którym właśnie małżeństwo było nierozerwalne, pełne miłości i jedności. W kontekście kryzysu małżeńskiego powrót do początku może oznaczać przede wszystkim przypomnienie sobie o fundamencie, na którym miłość została zbudowana. I to Chrystus wzywa nas do otwartości serca, pokory i przebaczenia, co może być kluczem do przezwyciężenia trudnych chwil i rozpoczęcia na nowo rozdziału w swoim małżeństwie.
Czy ten fragment to okazja do refleksji, czy moje spotkanie, rozmowa z Bogiem jest szczera i otwarta?
Fragment, w którym Chrystus mówi o nierozerwalności małżeństwa i powrocie do początków, może być doskonałą okazją do osobistej refleksji nad naszym własnym spotkaniem z Bogiem. Czy jest ono szczere i otwarte? To przecież szczerość i autentyczność w relacji z Bogiem są najważniejsze. I tutaj Jezus mówi nam o powrocie właśnie do początku. Nie tylko odnosi się do zamysłu Bożego wobec małżeństwa, ale także zwraca uwagę na potrzebę czystych intencji i prawdziwego zrozumienia Bożej woli. Chrystus chce nam dziś też powiedzieć właśnie, że spotkanie z Bogiem ma być oparte na miłości. To jest przede wszystkim fundament budowania na Bogu, na Jego sile, na Jego mocy naszych małżeństw. To przecież przez modlitwę i wierność Bogu możemy odnosić sukcesy. Możemy być gotowi na zmiany. Zaufać Bogu to przede wszystkim postawić wszystko na jedną kartę. I możemy sobie dziś zadać pytanie, czy ufam, że Bóg dla mnie jest tym, który najlepiej wie, czego ja potrzebuję. I czy ja jestem gotów tak naprawdę Mu zaufać, nawet jeśli Jego plany są wobec mego małżeństwa inne, niż ja sobie to sam poukładałem. Zaufać Bogu to przede wszystkim też odnowienie tej pierwotnej miłości. Przypomnieć sobie, co sprawiło, że wchodzę właśnie, wszedłem w związek małżeński. Jakie były moje pragnienia, czego naprawdę chcę.
Czy powołanie to coś, co wybieramy na początku, po wsłuchaniu się w głos Boga, czy może wiernie realizujemy mimo trudności również potem? Często może się to pokrywa, ale nie zawsze.
Powołanie, które człowiek otrzymuje od Boga, ma dwa istotne wymiary. To przede wszystkim odkrycie i wierna realizacja tego powołania. Chociaż te aspekty są ze sobą powiązane, często mogą wyglądać inaczej na różnych etapach naszego życia. Powołanie nie zawsze jest łatwo zrozumiałe od samego początku. To też przede wszystkim doświadczenie trudnej drogi, aby je wypełnić, aby za nim podążać. Na początku powołanie zwykle objawia się jako coś szczególnego. Coś, co można by powiedzieć, przynagla nas poprzez natchnienia, poprzez pragnienia, które człowiek odczuwa w swoim sercu, poprzez słuchanie się w Boży głos. Bóg często przemawia przez wewnętrzne przeczucia, które kształtuje w nas poprzez modlitwę, rozeznawanie, udział w sakramentach, otwartość na Jego wolę. Powołanie to moment, w którym człowiek odkrywa, że Bóg go woła do konkretnego zadania czy stanu życia, do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego, czy też innej formy służby. Odkrycie powołania jest wymagające. I przede wszystkim polega na tym, abyśmy się wsłuchali w głos Boga. Kolejnym takim etapem jest rozeznanie i otwartość na głos Boga. Następnie możemy zwrócić uwagę przede wszystkim na podjęcie naszej decyzji. Dlaczego to czynimy? Czasem Bóg objawia nasze powołanie stopniowo. Odpowiedź na to wezwanie może wziąć się z decyzji, która wymaga wiary, nawet jeśli wszystkie aspekty powołania nie są jeszcze dla nas jasne. Ważna jest też dla nas, można powiedzieć, wierność naszemu powołaniu. Bo to każde powołanie tak naprawdę, czy to do małżeństwa, życia zakonnego, kapłaństwa, czy powołanie do jakiejś konkretnej służby, niesie ze sobą wielkie wyzwania. Trudności te mogą być wewnętrzne, poprzez jakieś wątpliwości, lęki, lub też zewnętrzne, poprzez kryzys w relacjach, niepowodzenie, przeciwności losu. Wierność powołaniu to też przede wszystkim trwanie przy Bogu i wybieranie każdego dnia tej drogi. Dlatego potrzebujemy każdego dnia odkrywać nasze powołanie. To nie jest wybór jednorazowy. To jest wybór każdego dnia. I to jest przede wszystkim proces w naszym życiu. Warto też pamiętać o tym, że powołanie nie jest czymś, co wybiera się właśnie raz na zawsze i co pozostanie niezmienne. To raczej ten proces, dynamiczna relacja z Bogiem, która rozwija się i dojrzewa wraz z nami. Może się zdarzyć, że na początku naszego życia wybieramy określoną drogę, ale dopiero z czasem uczymy się, jak wiernie realizować to powołanie w praktyce. Również nasze zrozumienie powołania może się pogłębiać wraz z doświadczeniem. Dlatego chcielibyśmy każdego dnia wybierać. Nie wybierajmy tylko raz, ale pozwólmy sobie, aby Bóg kierował nami codziennie, nawet i w tych trudnych chwilach, w kryzysach, których nieraz nie jesteśmy w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Bo powołanie to nieustanny wybór, wybór każdego dnia.
Kiedy Bóg łączy?
Bóg łączy wtedy, gdy powołuje dwoje ludzi do związku małżeńskiego, który jest przede wszystkim sakramentem jedności, miłości i wierności. Chrystus, odnosząc się do małżeństwa, mówi jasno, jak już wspominaliśmy kilkukrotnie tutaj, więc co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Małżeństwo nie jest jedynie ludzką umową, lecz aktem duchowym, którym Bóg staje się obecny. Łączy małżonków w nierozerwalną więź. W związku z tym Bóg łączy w różnych kontekstach, które wykraczają poza samo małżeństwo. To Bóg przecież w małżeństwie działa jako fundament jedności między mężem a żoną. To Jego wola i miłość tworzą duchową i nierozerwalną więź, której człowiek nie ma prawa rozdzielać. Bóg łączy małżonków i daje im wzajemną odpowiedzialność za siebie. Oraz gdy powołuje ich do wzajemnej miłości na wzór miłości Chrystusa do Kościoła. Akt sakramentalny jest przede wszystkim wyrazem Bożego działania, które nie jest, można by powiedzieć, czymś powierzchownym, ale które wyraża się poprzez trwały proces. Bóg łączy nie tylko ze sobą, ale Bóg łączy przede wszystkim poprzez miłość. Poprzez sakrament Eucharystii. Bóg jednoczy dwoje ludzi i chce im dać to, co jest najpiękniejsze. Dać im swoją miłość. Bo to ona sprawia, że potrafimy kochać drugiego człowieka w sposób bezinteresowny i ofiarny. Bóg łączy dwoje ludzi właśnie też we wspólnotę. We wspólnotę taką, jaką Chrystus tworzy ze swoim Kościołem. Bóg łączy nas swoją wiarą, sakramentami i modlitwą, tworząc prawdziwą duchową wspólnotę. Wtedy Bóg łączy, kiedy otwieramy się przede wszystkim na Niego, kiedy pozwalamy Mu, aby to On zapanował w naszym życiu. I musimy też wiedzieć, że łączy nas na różne sposoby, a szczególnie właśnie w małżeństwie. W małżeństwie, które jest sakramentem, to wspólnota dwóch ludzi, której zamieszkuje Bóg. To wspólnota dwóch ludzi, których małżeństwo przede wszystkim ma się opierać na fundamencie Bożym. Zjednoczenie w Bogu ma na celu nie tylko naszą relację z innymi ludźmi, ale także nasze duchowe zbliżenie się do samego Boga.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Paweł Haugas, Chrystusowiec.